Zaprasza Beata Lubecka.
Gościem Radia Z jest dzisiaj Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie przewodniczący, panie pośle.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Świeży, wypoczęty, cały na biało, PO wreszcie wróciła z wakacji. No i wczoraj zebrał się klub Koalicji Obywatelskiej. Coś uradziliście?
To dobra rozmowa po dłuższym czasie, przede wszystkim spowodowanym COVID-em. Mieliśmy okazję porozmawiać. Dobre, blisko 6 godzin rozmowy.
Serio? To były dobre rozmowy? Bo przecież z wewnątrz klubu docierają informacje, że źle się dzieje w państwie duńskim. Że zarządza pan partią tak jak Grzegorz Schetyna, że decyzje są podejmowane arbitralne, że nie ma dyskusji, że padają obelgi i padają nawet takie teksty, że jak się wam nie podoba, to za 2 lata wybierzecie sobie nowego przewodniczącego. No to jak jest?
No, ja bym jednak radził nie wierzyć tego typu fake newsom. Wczoraj rozmawialiśmy o rzeczach merytorycznych, rozmawialiśmy o tym, że poprzemy ustawę dotyczącą ochrony i zwiększenia praw zwierząt. Rozmawialiśmy o tym,
no to wreszcie
że
mamy jasność.
Wreszcie po takim czasie, kiedy w zeszłej kadencji złożyliśmy projekt ustawy, w styczniu albo nawet w grudniu złożyliśmy też projekt ustawy w tym zakresie, no to było to mrożone. Jutro będzie rozpatrywany również nasz projekt ustawy, albo nawet dzisiaj o godzinie 16 i będziemy starali się wprowadzić dobre zmiany. Znaczy my poprzemy ustawę w zakresie zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Będziemy starali się wprowadzić takie zmiany, które pomogą pracownikom, by nie tracili z dnia na dzień pracy bez żadnych odszkodowań. To jest bardzo istotne, by rolników polskich obronić przed takimi gwałtownymi skutkami. Natomiast będziemy domagać się również wprowadzenia większych sankcji. Będziemy starali się prowadzić obowiązek chipowania psów. Tam jest wiele takich dobrych postulatów.
No ale suma summarum rozumiem, że ta ustawa zostanie poparta przez Koalicję Obywatelską. A kiedy wybierzecie nowego szefa klubu?
Myślę, że uda się to jeszcze we wrześniu, natomiast ja mam bardzo
prostą
zasadę.
Przyszły piątek, 25 września?
Ja mam bardzo prostą zasadę. Dzisiaj spotykamy się znowu na posiedzeniu klubu odnośnie tych spraw bieżących tego posiedzenia Sejmu i tam podam termin następnego posiedzenia, dlatego że tak
ale
to działa, nie
można
przez media.
Na ten temat dyskutować, po prostu trzeba wybrać raz, a dobrze i po sprawie.
Tak, dokładnie tak, pani redaktor, tylko ja wychodzę z założenia, że to jest wewnętrzna nasza sprawa i nie będziemy umawiać się przez media. Dzisiaj posiedzenie klubu około godziny 12 w sprawie ustaw bieżących, w sprawie bezkarności plus. Będziemy starali się zablokować tę ustawę, która daje bezkarność panu Morawieckiemu, panu Sasinowi i innym ludziom, którzy łamią prawo w imię fałszywej zasady, że robią coś dla walki z COVID-em. Będziemy również rozmawiać o kolejnych wnioskach do prokuratury w sprawie pana Morawieckiego, bo wczoraj sąd stwierdził, że premier Mateusz Morawiecki złamał prawo, działał bez podstawy prawnej, wydatkowano 70
milionów złotych. I co, będziecie w tej sprawie składać wniosek do prokuratury?
Wydawano bezprawne polecenia i będziemy rozmawiać o tym również na klubie.
A kto będzie szefem klubu? Cezary Tomczyk, pana człowiek?
Ja nie będę tutaj oryginalny, gdy powiem, że szefem klubu będzie ten, kto zostanie przez koleżanki i kolegów wybrany.
No jasne.
Natomiast pani redaktor, wbrew krążącej opinii, którą pani przytoczyła, jestem osobą, która bardzo ceni mechanizmy demokratyczne. Chciałbym, to jest moje marzenie, żeby mój następca czy moja następczyni została wybrana w taki sam sposób, jak ja zostałem wybierany, czyli przez aklamację. Chciałbym, żeby tak było i dokładam wszelkich starań, rozmawiając z koleżankami i kolegami, by tak się stało.
No ale pana kandydatem jest Cezary Tomczyk, tak?
I Cezary Tomczyk, jeżeli zdecyduje się kandydować, to z pewnością jest osobą, która może liczyć na duże poparcie. Ja z nim współpracuję od wielu lat i jestem bardzo zadowolony z tej współpracy.
A czy Grzegorz Schetyna chce odbić panu partię?
Nie wiem, jakie są plany Grzegorza Schetyny. Zawsze podkreśla, że jest patriotą Platformy. Tak jak ja szanowałem wynik wyborów sprzed 4 lat, tak do tej pory nie mam powodów przypuszczać, by Grzegorz Schetyna nie szanował wyniku wyborów wewnętrznych z stycznia tego roku. Gdyby chciał być szefem partii, to powinien był kandydować w styczniu. Tak się nie stało. Więc mam nadzieję i liczę na to, że jeszcze na wielu polach będziemy współpracować.
Ale pana nie było, był pana wakacjach, a Grzegorz Schetyna już był aktywny w mediach. Podobno też wydzwania po kolegach, Kadzim, Słodzi, Łowi.
Znaczy, ja nie miałem w tym roku wakacji oprócz 6 dni nad Polskim Morzem z przerwą na Zgromadzenie Narodowe, to raz. Natomiast ja naprawdę chciałbym, żeby każdy był aktywny, żeby każdy działał w swoim okręgu wyborczym, żeby starał się rozmawiać z wyborcami o tym, co dla nas najważniejsze, byśmy rozmawiali na posiedzeniach klubu. I tak będziemy robić. Wraca ta normalna polityka, wraca normalna praca. Ruszamy z nową edycją Klubów Obywatelskich. 20-lecie Platformy to okazja do przyjęcia
deklaracji programowej. Ale niektórzy widzieliby w roli przywódcy Rafała Trzaskowskiego, który wyrósł na takiego naturalnego lidera, można powiedzieć, no jednak na niego zagłosowało 10 milionów Polaków i Polek.
Rafał Trzaskowski jest nowo wybranym wiceprzewodniczącym Platformy w lutym tego roku. Jest osobą, z którą bardzo blisko współpracuję. Uważam, że jest jednym z najważniejszych liderów polskiej opozycji. Pokazał, jak dobrze umie odnaleźć się w kampanii wyborczej. Myślę, że jeszcze wiele wspólnych projektów przed nami, ale ja staram się zmienić to postrzeganie polskiej polityki i naprawdę grać drużynowo. Ja wiem, że są takie tendencje, że wszyscy oczekują, że to jest jeden samiec alfa, który wszystkich pozostałych zagryzie, zakopie i zostanie sam na scenie politycznej. To się nie sprawdza. Musimy grać drużynowo i my taką drużynę stanowimy.
A nie obawia się pan odejść z klubu Koalicji Obywatelskiej, na przykład do ruchu Szymona Hołowni?
Ja wczoraj usłyszałem wiele głosów z różnych stron sali, mniej krytycznych, bardziej krytycznych, z troską o koalicję, o to, co możemy wspólnie zrobić. Nikt spośród tych kilkudziesięciu osób, które zabierały głos, nie powiedział, że chce odejść z Koalicji Obywatelskiej.
Nie, no na razie jeszcze nie powiedział, ale czy ma pan takie obawy?
Ja bym chciał, żebyśmy wspólną pracą udowodnili, że jesteśmy dobrą drużyną. Ja widziałem, co stało się z posłanką Lewicy w mediach społecznościowych, kiedy ogłosiła ten swój transfer. Nie mnie zajmować się innymi. Ja chcę stworzyć warunki pracy dla parlamentarzystów. Partia zmienia się również. Przyjęliśmy wczoraj system grantowy dla struktur Platformy Obywatelskiej, by można było bardzo aktywnie działać w swoich powiatach, w swoich miejscowościach. Tego nigdy wcześniej nie było. To są pieniądze, które będą przeznaczone na bezpośrednie kontakty z wyborcami, tego typu eventy. Przyjęliśmy również procedurę ułatwiającą, upraszczającą wstępowanie do Platformy Obywatelskiej. Tak jak obiecałem w kampanii wyborczej, zmieniamy partię, będziemy grać zawsze drużynowo. Natomiast nie chciałbym i mam nadzieję, że kiedy ta normalna praca do Sejmu powróci, to wszyscy, którzy chcą energię wykorzystać w klubie koalicji, będą mieli ku temu okazję i będą z tego również zadowoleni.
I dobrze, i tutaj stawiamy pauzę, bo Borys Budka nadal nie powiedział, kiedy zostanie wybrany szef klubu Koalicji Obywatelskiej. No może czegoś jeszcze dowiemy się w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Borys Budka z nami zostaje. Beata Lubecka, zapraszam. 44% Polaków panu nie ufa. Skąd taka nieufność do pana? Większą nieufnością cieszy się tylko Jarosław Kaczyński.
Panie redaktor, tak to jest, że niestety od dłuższego czasu liderzy Platformy Obywatelskiej mają ten problem z przekonaniem tej części drugiej sceny strony politycznej. To jest mniej więcej tyle, ile prezydent Duda otrzymał w pierwszej turze.
A skąd ten problem, że nie możecie przekonać tej drugiej części sceny politycznej? Że warto jeszcze stawiać w ogóle na Platformę Obywatelską? Że jeszcze warto lokować w niej w ogóle jakiekolwiek nadzieje?
Na to składa się wiele czynników. My rozmawiamy o tym z socjologami. To przede wszystkim niesamowita tempa propaganda, która sączy się codziennie z tak zwanych publicznych mediów.
No, ale nie można wszystko zwalać nie tylko na Jacka Kurskiego i na Telewizję Polską i na tempo propagandę. Może po prostu trzeba zakasać rękawy i wziąć się naprawdę do ciężkiej roboty, zacząć spotykać się w terenie przede wszystkim z wyborcami tam, gdzie na was nie głosują.
Pani redaktor, pierwsze moje spotkania, które odbywałem po okresie wakacji kalendarzowych, to było właśnie Podkarpacie. Ja w kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego tam zjeździłem kilkanaście tysięcy kilometrów, właśnie głównie w miejscach, w których mamy niskie poparcie. Tak trzeba robić, zgadzam się. Ale to trzeba robić systemowo, to trzeba robić
systematycznie, non-stop. No pamięta pan, Prawo i Sprawiedliwość objechało cały kraj w 2014 i w 2015 roku, no i potem były takie, a nie inne efekty.
Tak i właśnie tak to robimy. To są kluby obywatelskie, które, ja pamiętam, był w 2017 roku, tylko w pierwszym półroczu tego roku, ja miałem chyba 40 spotkań w różnych miejscach w Polsce. to działa, tylko powoli, powoli. To było widać w kampanii Rafała Trzaskowskiego. Natomiast mamy bardzo silne podziały i zdaję sobie sprawę, że najtrudniej wzbudzić zaufanie u tych 44%, które głosują na prezydenta Andrzeja Dudę. To jest olbrzymia praca, ale raz jeszcze będę podkreślał, że 2 miliardy złotych na tą tępą propagandę Kurskiego robi swoje. Tak jak Rafał Trzaskowski był obrażany każdego dnia, produkowano fake newsy na jego temat, nie schodził ze stron gazet przychylnych PiS-owi, tak również my wszyscy, parlamentarzyści koalicji, jesteśmy temu poddani. Trzeba zakasać rękawy, ale też trzeba jasno powiedzieć, że tego typu metody z demokratyczną walką nie mają nic wspólnego i to są niestety metody państwa PiS, które Kaczyński celowo wprowadził, by dzielić Polaków, by właśnie nie oddać zdobytej władzy.
Ale są nowe ustalenia też w sprawie Sławomira Nowaka, byłego posła Platformy Obywatelskiej. CBA znalazło poukrywaną w skrytkach gotówkę o wartości ponad 4 milionów złotych, która miałaby pochodzić z przestępstw korupcyjnych. To są szokujące ustalenia.
Czy przede wszystkim chciałbym, żeby jak najszybciej rozpoczął się proces sądowy. Wówczas państwo dziennikarze macie możliwość wejścia na salę rozpraw, możecie przekazywać informacje. Na razie zdani jesteśmy tylko na to, co CBA, które podlega politykom PiS-u, daje do mediów.
No dobrze, to nie ufa pan w takim razie tym informacjom, które są podawane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne?
Czy jestem ostatnią osobą, która miałaby zaufanie do ludzi, którzy już raz, mówię tutaj o nadzorcach polskich służb, zostali skazani za nadużycia władzy, bo przypomnę, że to prezydent Andrzej Duda ułaskawiał partyjnych kolegów skazanych za nadużycia władzy.
Zanim jeszcze zostali skazani prawomocnym wyrokiem.
Za niewłaściwy nadzór nad służbami i wykorzystywanie tych służb. Tak, w dodatku prezydent złamał konstytucję, bo swoich partyjnych kolegów ułaskawił, zanim byli prawomocnie skazani.
Ale wracając do Sławomira Nowaka, czyli w takim razie mam rozumieć, że nadal pan wierzy w jego niewinność?
Ja już wielokrotnie powiedziałem, że nie ja jestem od rozstrzygania tego, czy ktoś jest winny, czy niewinny. Trzymam kciuki bardzo mocno za to, by jak najszybciej rozpoczął się proces, by nie okazało się, że to będzie kolejnych kilka lat, w których będziemy
karmieni. Ale czy ta informacja zrobiła na panu wrażenie, czy nie? Te 4 miliony poukrywane w jakichś skrytkach?
Czy przede wszystkim, znaczy nie ja jestem pani redaktor od tego, by to osądzać, czy nie. Ja nie wierzę w to, że są to informacje pełne, dlatego że ja nie wierzę po prostu pisowskim organom ścigania. Natomiast
czyli pana
chciałbym...
zdaniem pisowskie organa ścigania mogą manipulować opinią publiczną, podając takie informacje do opinii publicznej?
Pani redaktor, ja dzisiaj przeczytałem, że prokuratura podległa panu prokuratorowi Ziobro zamierza wystąpić z aktem oskarżenia przeciwko sędzi, która wygrała z panem ministrem sprawę sądową. To pokazuje, do czego doszło. Sędziowie są ścigani przez prokuraturę wówczas, kiedy się nie podoba to politykom PiS-u. Dzisiaj ta sprawa oczywiście jest wykorzystywana, by przykryć to, co dzieje się w rządzie, by przykryć to, że Ziobro okłada się z Morawieckim, że to jest podział łupów, że walczą o wpływy w spółkach Skarbu Państwa, że tam liczy się tylko to, kto ile funkcji dostanie, a nie dobro Polski. Dzisiaj tego typu informacje przykrywają rekordowy deficyt w sektorze finansów publicznych, przykrywają to, że pan Morawiecki chce być bezkarny, forsując ustawę o bezkarności urzędniczej, że żeby nie mówić o wyroku, który wczoraj zapadł przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, że pan Morawiecki działał bezprawnie, że zażądał od Poczty Polskiej bezprawnych działań, że wydano 70 milionów złotych w sposób bezprawny. I co
no rząd nie widzi na razie w tym problemu, chce się od tego wyroku odwołać. Zresztą ten wyrok jest jeszcze nieprawomocny. Przysługuje odwołanie oczywiście, bo póki co to jeszcze jest dwuinstancyjność.
To pokazuje, w jaki sposób, dlaczego PiS chce przejąć wymiar sprawiedliwości, by pozostać bezkarnymi. To jest kolejny przykład na to, słowa rzecznika rządu, że jeżeli się jakiś wyrok nie podoba, no to wówczas podważa się cały system. Raz jeszcze trzeba podkreślić, wybory, które miały odbyć się nieuczciwe, kopertowe, były zarządzone bezprawnie. I Mateusz Morawiecki politycznie wraz z panem Jackiem Sasinem odpowiadają za bezprawne wydatkowanie 70 milionów złotych.
To jakie powinny być konsekwencje wobec tych dwóch polityków, a przede wszystkim wobec premiera?
Po pierwsze, premier powinien podać się do dymisji.
Ale
gdyby
to nie nastąpi.
Był człowiekiem, honoru, to już dawno nie zajmowałby tej funkcji. Po drugie, gdybyśmy byli w normalnym kraju, nie że kolega z rządu, czyli pan Ziobro nadzoruje prokuraturę, tylko mamy niezależnego prokuratora, to już dawno pan premier Morawiecki byłby objęty postępowaniem dotyczącym nadużycia uprawnień, dotyczącym przeznaczenia olbrzymich środków na bezprawne działania i toczyłoby się w tej sprawie postępowanie karne, dlatego że nikt nie może być bezprawny, ale stworzono system 5 lat temu, system bezkarności ludzi władzy. Jeżeli kolega z rządu nadzoruje prokuraturę, to oczywistym jest, że jak Ziobro będzie chciał, to wówczas będzie takie śledztwo, jak nie będzie chciał, to nie będzie takiego śledztwa. I dzisiaj toczą się rozmowy o rekonstrukcji rządu, ale ciekawy jestem, kto z nas będzie wiedział, jaki podział łupu wchodzi, ile spółek Skarbu Państwa dostanie jeden pan, ile drugi.
No to się będziemy pewnie dowiadywać już po tym, jak
będziemy się dowiadywać po fakcie, rekonstrukcji
rządu. Pewnie się będziemy, to będzie pewnie wypływać na światło dzienne.
Ale o to w tej grze chodzi. Tu nie chodzi o dobro Polski, tu nie chodzi o reformy, tu nie chodzi o zmierzenie się z problemami służby zdrowia, z edukacją, ze sprawami nauki, szkolnictwa wyższego. Tu nie chodzi o to, by zająć się dobrze polityką zagraniczną. Wczoraj otrzymaliśmy informację, że polska dyplomacja, polski rząd zablokował możliwość obejmowania funkcji ambasadorów Unii Europejskiej przez Polaków tylko dlatego, że w tym konkursie nie mogłyby uczestniczyć osoby politycznie zależne od PiS-u. To jest pierwszy raz w historii, że jakiś kraj w Unii Europejskiej nie chce mieć swoich ambasadorów. No to jest szczyt wszystkiego, tylko my zamiast rozmawiać o tym, będziemy właśnie zajmować się albo przepychankami w rządzie, albo takimi wrzutkami ze strony CBA czy innych organów ścigania, żeby odsunąć uwagę opinii publicznej od tego, że ci ludzie, ten rząd, jak nikt w historii psuje państwo polskie, działa na niekorzyść naszej dyplomacji, działa na niekorzyść polskiej gospodarki. No już Sasin nie zajmuje się górnictwem na Śląsku, z którego pochodzę.
Górnictwem będzie się zajmował teraz Artur Soboń.
No tak, ale proszę.
Ale wracając do tej wrzutki, jak pan to nazwał, czyli informacji o tym, że znaleziono tę gotówkę w... No, nie wiadomo do końca, gdzie znaleziono, ale ukrytą w różnych skrytkach, to na ile to może zaszkodzić Platformie Obywatelskiej, bo jednak Sławomir Nowak jest bardzo mocno kojarzony z Platformą Obywatelską. No w końcu promotorem jego kariery w partii był Donald Tusk.
Pani redaktor, pani doskonale pamięta, że Sławomir Nowak bardzo dawno odszedł z polityki. Kiedy?
Doradzał Rafałowi Trzaskowskiemu w kampanii wyborczej?
Kiedy odszedł Sławomir Nowak z polityki?
Ale doradzał czy nie doradzał?
Kiedy dotknęła go sprawa zegarka.
Proszę powiedzieć, czy doradzał, czy nie doradzał? Doradzał.
Sławomir Nowak bardzo dawno odszedł z polityki. Nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Odszedł honorowo, kiedy pojawiły się niejasności dotyczące oświadczenia majątkowego, w którym zawarł legalnie nabytego zewarł.
W kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. No to też ma swoje
znaczenie. Doradzał, pani redaktor.
Więc nie można powiedzieć, że kompletnie odciął się od Platformy Obywatelskiej, albo Platforma Obywatelska kompletnie odcięła się od Sławomira Nowaka. On ciągle orbitował wokół Platformy Obywatelskiej. A zastanawiające jest, nigdy głosu w tej sprawie, odkąd tylko pojawiła się informacja, że prokuratura postawiła zarzuty Sławomirowi Nowakowi, to nie zabrał w tej sprawie nigdy głosu Donald Tusk. To pana nie zastanawia?
Nie zastanawia mnie, dlatego że kiedy Donald Tusk był premierem i pojawiły się niejasności dotyczące oświadczenia majątkowego Sławomira Nowaka, zapomniał wpisać słynnego zegarka, to wówczas Sławomir Nowak pożegnał się nawet z funkcją posła, zrezygnował, bo takie mieliśmy standardy. A tutaj pamięta pani redaktor słynną stodołę jednego z ministrów.
No ale teraz to są te standardy, że w waszym klubie są posłowie z zarzutami, a przecież nie rezygnują z pracy. Ja rozumiem, że jest domniemanie niewinności.
Przypomnę, pani redaktor była w zeszłej kadencji posłanka, która głosowała na dwie ręce.
Była. Pracuje teraz w kancelarii premiera.
Tak.
Co się stało? Posłanka Zwiercan.
Wszyscy widzieliśmy, byliśmy na tej sali, widzieliśmy, jest to w kamerach. I co? Czy sprawa znalazła swój finał w sądzie? Nie. Dlaczego? Dlatego, że prokuratura została przejęta przez polityka. I dzisiaj tak to działa, że jeżeli ktoś jest użyteczny dla tej władzy, to wówczas prokurator się albo nim nie zajmuje, albo postępowanie trwa 10 lat, by się przedawniło. Tymczasem w sprawach stricte politycznych, gdy dotyczy to przeciwników politycznych, na przykład pojawiają się zarzuty i co? I nic się w sprawie nie dzieje. Ja przypominam sobie wiele takich osób, które mają postawione zarzuty, a później przez 3 lata nie pojawia się akt oskarżenia i o tym również powinniśmy rozmawiać. Raz jeszcze podkreślam, sytuacja, w której polityk jest prokuratorem generalnym z takimi uprawnieniami, to jest sytuacja patologiczna, bo jest ona stworzona właśnie po to, by przeciwników politycznych atakować, a swoich chronić. I dopóki kolega z rządu będzie prokuratorem generalnym, dopóty Sasinowi, Morawieckiemu czy innym ludziom tej władzy włos z głowy nie spadnie. Chyba, że rozpadnie się koalicja i wówczas Ziobro ruszy z armią prokuratorów na swoich dawnych kolegów. I dlatego te negocjacje tak trwają. Stworzono
Wydaje system, się mało prawdopodobne, żeby ta koalicja, żeby koalicja Zjednoczonej Prawicy się rozpadła. Te trzy podmioty, te trzy partie, właściwie jedna duża i dwie małe są na siebie skazane. A wczoraj podczas tego waszego klubu Koalicji Obywatelskiej również był Rafał Trzaskowski. I co, uchylił rąbka tajemnicy, jak będzie wyglądało to konstruowanie, budowanie ruchu Nowa Solidarność, ruchu obywatelskiego nomen omen?
Przede wszystkim Rafał Trzaskowski był, żeby podziękować za zaangażowanie w jego kampanię, bo nie było okazji do tak szerokiego spotkania. Po drugie, mówił to, o czym mówi od wielu, wielu tygodni, że jego ruch to ma być element niepolityczny. To nie ma być coś ustrukturyzowanego, to nie mają być jakieś regionalne, powiatowe struktury. To ma być miejsce dla obywateli, którzy chcą działać. Jasno i wyraźnie mówił, będzie zapraszał, tak jak ja to robię, czy inni, szefowie Platformy Obywatelskiej do Platformy, będzie aktywnie uczestniczył w naszych pracach. Natomiast ten ruch jest takim dodatkowym miejscem aktywności. I myślę, że
A to nie będzie ruch konkurencyjny dla Platformy Obywatelskiej?
Nie, to nie będzie ruch konkurencyjny. Co więcej, mam nadzieję, że ludzie...
A uda się w ogóle zbudować taki ruch, będąc jednocześnie prezydentem miasta, gdzie zarządzanie stolicą to naprawdę jest bardzo poważna sprawa i jest mnóstwo obowiązków z tym związanych. Czy to się w ogóle
dlatego
da pogodzić?
Dlatego Rafał Trzaskowski wyraźnie mówił o tym, że ma to być taka konstrukcja lekka, konstrukcja, która będzie dotyczyła różnych akcji obywatelskich, natomiast to nie jest coś, co ma być formalnie podmiotem politycznym i nigdy nie będzie. To jest miejsce aktywności ludzi.
No ale kiedy zapowiadano, że ten ruch zostanie utworzony, no to jednak w tle Rafała Trzaskowskiego stali politycy Platformy Obywatelskiej.
I Platforma Obywatelska będzie nadal silnym podmiotem Koalicji Obywatelskiej. Rafał jest wiceprzewodniczącym Platformy. Ja go prosiłem o tą współpracę, kiedy zostawałem szefem. Zgodził się na to. Jest świetnym samorządowcem. Będzie również tym spoiwem Platformy z samorządowcami. I to mamy uzyskać efekt synergii. Natomiast ludzie, którzy nie chcą angażować się w politykę, chcą na przykład być w think tankach, chcą zajmować się projektami obywatelskimi, chcą w jakiejś działce dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, to ruch będzie takim miejscem aktywności obywatelskiej. I Rafał Trzaskowski jako osoba, która w kampanii pokazała, że umie przyciągać ludzi spoza polityki, właśnie wziął na siebie taką rolę.
A pan chadza czasami do klubów, żeby, jak to się mówi, poszurać nóżką?
Ja fatalnie tańczę, pani redaktor. Każdy, kto mnie zna, wie o tym i o ile lubię słuchać dobrej muzyki, o tyle do klubów raczej nie chodzę, ale zdradzę pani tajemnicę, skoro jesteśmy tylko tutaj we dwójkę.
Nie jesteśmy we dwójkę, słuchają nas również nasi internauci, którzy związani są z radiem.
Zdarzało mi się być w młodości i DJ-em, prowadzić dyskoteki szkolne, później
no i ktoś pana nagabywał wtedy, powiedziałabym w zdecydowany, stanowczy sposób, żeby pan coś zagrał bardziej tanecznego.
Powiem szczerze, Rafał w tej swojej rozmowie był wyjątkowo uprzejmy, jak na warunki dyskotekowo-klubowe. Ja pamiętam
wiele takich sytuacji. A pan nie ma za złemu tego wybryku jednak? Jest krytykowany za to bardzo mocno prezydent Warszawy.
Pamiętam takie sytuacje, kiedy mnie w dużo bardziej albo w dużo mniej grzeczny sposób nagabywano do różnych utworów zmiany muzyki. Oczywiście to jest tak, że jeżeli żyjemy w czasach mediów społecznościowych, to tego typu zdarzenie urasta wręcz do zdarzenia z pogranicza polityki wielkiego świata. Znaczy absolutnie rzecz, która może się każdemu przydarzyć. Ja też wielokrotnie chciałem, żeby gdzieś ściszyć muzykę, prosiłem o to, żeby być może zmienić czasami, jak gdzieś jestem. Natomiast trzeba uważać i oczywiście o tym trzeba pamiętać.
Ale to jest kompromitujące dla Rafała Trzaskowskiego, czy nie jest?
Poproszenie o zmianę muzyki w grzeczny sposób. Absolutnie nie sądzę, pani redaktor, żeby
nie, chodziło też o to, że powiedział, że to jest moje miasto, więc proszę zmienić muzykę. Moje miasto.
Ja też często mówię o moim mieście, gdzie się urodziłem, gdzie żyłem, tak jak Warszawa jest pani miastem, miastem tych, którzy tu mieszkają. Myślę, że to było w takim kontekście. Natomiast faktem jest, myślę, że po tym zdarzeniu Rafał też widzi, że każde słowo musi być ważone, zwłaszcza przez tak znakomitego polityka, jakim jest Rafał Trzaskowski.
Po prostu tym, którzy są na świeczniku, wolno mniej.
Oczywiście, znaczy, to jest tak, jak polityk będzie po godzinach wieczorem w restauracji i napije się wina do kolacji, no to może na drugi dzień zobaczyć, nie wiem, artykuł w tabloidzie, że topił żale w kieliszku wina. Niestety musimy wszyscy na to uważać, nie obrażać się, tylko pamiętać o tym, żeby być zawsze ostrożnym i żeby jednak...
No na pewno lepiej alkoholu nie pić poza domem, zdecydowanie nie. Należy tego unikać, jak się jest osobą publiczną. A słuchacz pyta,
tak, czy... tylko pani redaktor, ja też staram się zawsze zmieniać pewne standardy. No umówmy się, o ile w krajach europejskich normalnym jest, że do obiadu pije się lampkę wina.
We Francji na przykład.
W naszych standardach, gdyby to się zdarzyło, nie wiem, u nas na Wiejskiej w bistro, no to myślę, że byłaby to również wielka afera, że ktoś do obiadu wypił lampkę wina. Oczywiście musimy pamiętać o tym, musimy zawsze być bardziej papiescy, aniżeli papież. No taka jest rola polityków, nie obrażać się na media, tylko zawsze pamiętać o tym, żeby być uważnym, żeby dobrze się zachować.
No to słuchacz pyta, czy afera DJ-owa pogrąży karierę Rafała Trzaskowskiego, jak swego czasu słynna wyprawa na Maderę pogrążyła Ryszarda Petru?
Ale nie, jaka afera? Znaczy, pani redaktor, szanowni państwo, znaczy facet poprosił, na prośbę znajomych, poprosił o zmianę muzyki. Robienie z tego afery, naprawdę, no, szanowni państwo, miejmy umiar. Grzecznie poprosił o zmianę muzyki. No, a potem chyba zmienili lokal. No i tyle. Być może było tak, słuchaj Rafał, no nie umiemy, może idź ty, załatw, zmień tą muzykę, może byśmy potańczyli. No i przepraszam, znaczy, z całym szacunkiem i dla naszych słuchaczy, ale rozmowa o zmianie muzyki w klubie przez uczestnika zabawy, no... Chyba to nie jest temat najważniejszy w sytuacji, tak jak
i
powiedziałem,
tego,
że może być
koniec,
dzisiaj ustawa bezkarnościowa.
Dużo ostatnio słyszy się o zmianie szyldu Platformy. No, o tym wspomina na przykład prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. To jest też pytanie od słuchacza. Czy ruch Rafała Trzaskowskiego, który zdaje się być rozłamem w partii, jest swego rodzaju szalupą ratunkową, którą zamierzają się państwo ewakuować z tonącego okrętu Platformy?
Ja pamiętam, jeszcze nie będąc w parlamencie, że co 4 lata były takie głosy o tym, że to nie my i tak dalej. Czeka nas ciężka praca, natomiast Platforma Obywatelska jest najsilniejszą partią opozycyjną. Mamy świetnych samorządowców, świetnych parlamentarzystów.
No to dlaczego was
musimy
nie wybierają? No jak jest tak świetnie, jest
pracować.
Tak rewelacyjnie.
Blisko 6 milionów głosów w pierwszej turze Rafała Trzaskowskiego jako kandydata Koalicji Obywatelskiej. Ponad 10 milionów w drugiej turze. To jest potężny kapitał.
Ale wyborcy nie zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego dlatego, że jest z Platformy Obywatelskiej, tylko dlatego, że nie chcieli, żeby to był Andrzej Duda, bo sprawował kadencję kolejną w roli prezydenta tego kraju, w roli prezydenta
idąc
Polski.
Idąc tym takiem rozumowania, można powiedzieć, że wyborcy zagłosowali na Andrzeja Dudę, bo nie chcieli, żeby był to Rafał Trzaskowski. Znaczy ja nie podważam legitymacji.
Tak, być może było,
prezydenta.
No skoro słyszeli, ale... że Rafał Trzaskowski z owej, jak pan mówi, telewizji propagandowej miał odebrać wszystkie benefity pod tytułem 500+, 300+, etc. A
czy
dlaczego...
Mamy do czynienia...
Tak?
Znaczy mamy do czynienia rzeczywiście z sytuacją, której nigdy wcześniej po 89 roku nie było. Przejęciem telewizji państwowej przez partyjnych nominatów i absolutnie nierówną grą wyborczą. Ja jestem sportowcem, ja się nie obrażam na wynik wyborów, natomiast chciałbym, żeby te wybory były prowadzone tak, jak wymaga tego standard demokracji, czyli w sposób równy. Jeżeli Rafał Trzaskowski był codziennie oblewany kubłem pomyj i to za publiczne pieniądze, jeżeli przedstawiano go każdego dnia w taki sposób, jak przedstawia się nas wszystkich posłów Koalicji Obywatelskiej, to niestety to nie jest równa gra wyborcza i to trzeba pokazywać. Kaczyński stworzył system tępej propagandy z Kurskim na czele. Pan Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej, podpisując 2 miliardy dla telewizji publicznej, obiecał, że Kurski z niej zniknie, złamał obietnicę, dlatego że niestety, ale jest całkowicie zależny od prezesa. I to pokazuje, że doszliśmy do standardów, które naprawdę z demokracją nie mają niczego wspólnego. Ja jestem wiceszefem Platformy Obywatelskiej od 2016 roku, szefem od początku tego roku. Nie zostałem zaproszony na rozmowę do telewizji publicznej przez ostatnie 5 lat.
Czy to pokazuje, że
Grzegorz Schetyna
nie
był zaproszony do telewizji publicznej na wywiad jeden na jeden? Ja nie mam problemu, ja mogę usiąść z tymi propagandystami i rozmawiać. Powiedziałem jeden na jeden o każdej porze dnia i nocy, ale nie. To wygląda tak, że jest to tuba propagandowa za publiczne pieniądze. Ale ja spotykając się, zwłaszcza na ścianie wschodniej, chodząc na targowiskach, widzę jak to działa, widzę jaką nienawiść potrafi wywołać telewizja Kurskiego. Widzę to, co robią ci propagandyści. No niestety, i to nie jest później równa gra wyborcza. Na to musimy znaleźć lekarstwo, ale jeżeli ktoś mówi, że mamy jakieś normalne standardy demokracji, nie mamy. Z tępą propagandą za 2 miliardy złotych, to nie jest równa gra wyborcza. I niestety do tego doprowadził właśnie Jarosław Kaczyński, nie chcąc oddać swojej władzy. Gdyby nie ta propaganda, wynik wyborów byłby na pewno inny.
Konrad pyta, co sądzi pan o emeryturze obywatelskiej?
Czy jest to pomysł, który gdzieś tam pojawia się? To jest problem, nie mamy na to czasu, bo musimy kończyć. Natomiast to jest problem całego systemu ubezpieczeń społecznych, który został zbudowany jako system solidarnościowy. My po wojnie, bez naszej zgody, myśmy nie żyli tutaj, ale wymyślono system, który zależał, to był system
zdeterminowanego świadczenia. Dobrze, ale czy Platforma Obywatelska z takim postulatem by wystąpiła, czy nie? Czy w ogóle nie ma takich planów?
Przygotowujemy bardzo dobrze policzone zmiany w systemie emerytalnym. Jednym z elementów jest właśnie element emerytury obywatelskiej, ale nie chciałbym składać deklaracji, dopóki nie będzie to dobrze policzone.
I naprawdę ostatnie pytanie. Czy ma pan jakiś kontakt z Donaldem Tuskiem? Bo wydaje się silnie zabiegać o audiencję u pana, skoro ciągle transmituje swoje złote rady przez Twittera. Tak pisze jeden ze słuchaczy.
Rozmawialiśmy w niedzielę, ja jestem w kontakcie, mam szacunek dla każdego byłego przewodniczącego Platformy. Rozmawiam z Ewą Kopacz, z Grzegorzem Schetyną, z Donaldem Tuskiem.
Ale z Donaldem Tuskiem rozmawialiście przez telefon czy osobiście?
I osobiście w wakacje i przez telefon ostatnio.
I myślę, dawał jakieś rady?
Tak, oczywiście, zawsze są to dobre rady.
Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej i póki co jeszcze cały czas szef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej był z nami. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę.
Dziękuję pani redaktor,
do usłyszenia,
dobrego
do zobaczenia,
dnia
kłaniam
dla
się.
Słuchaczy.